Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. Zmartwychwstały nie wyobcowuje nas ze świata, lecz pomaga nam go przemienić, powiedział papież na audiencji ogólnej. Po informacjach z Watykanu nadamy materiał o filmie Santo Subito, niewyjaśnione uzdrowienie, którego przedpremierowy pokaz odbył się w Rzymie. Na magazyn zaprasza Leszek Wilczak.
W liturgii paschalnej Chrystus naprawdę umiera i zmartwychwstaje. Nie są to jedynie wspomnienia, ale urzeczywistnienie tych wydarzeń w życiu poszczególnych wierzących i całych wspólnot, powiedział Benedykt XVI na audiencji ogólnej. Dzisiejszą katechezę poświęcił wymowie obchodów wielkanocnych. Zaznaczył, że zmartwychwstanie przemienia życie, wprowadza nas w nowy sposób ludzkiej egzystencji, który objawił się w Chrystusie powstałym z martwych. Papież nawiązał tu do słów świętego Pawła, który opisuje w swych listach, jak ma wyglądać życie chrześcijanina, który umarł i zmartwychwstał razem ze swym Panem. Papieska katecheza została streszczona również po polsku.
Wiara w zmartwychwstałego Chrystusa przemienia i formuje całe nasze istnienie. Święty Paweł wzywa zatem, jeśliście więc razem z Chrystusem powstali z martwych, dążcie do tego, co w górze, nie do tego, co na ziemi. Nie jest to wezwanie do oderwania od tego, co związane z ziemską egzystencją, ale od tego, co przyziemne. Pisze apostoł, zadajcie więc śmierć rozpuście, nieczystości, lubieżności, złej żądzy i chciwości, odrzućcie gniew, zapalczywość, złość, znieważanie, haniebną mowę od ust waszych. Wskazując na to, co w górze, apostoł zachęca, obleczcie się w serdeczne miłosierdzie, dobroć, pokorę, cichość, cierpliwość, znosząc jedni drugich i wybaczając sobie nawzajem, na to zaś wszystko przeobleczcie miłość, która jest więzią doskonałości.
Benedykt XVI zaznaczył, że choć wraz ze zmartwychwstaniem myśli wierzących kierują się ku niebu, droga do nowej ojczyzny wiedzie po tej ziemi. Dzięki temu chrześcijanie stają się zaczynem przemiany tego świata, powiedział papież.
Cari amici, sì.
Tak, drodzy przyjaciele, Chrystus naprawdę zmartwychwstał. Radości, którą nam dał w tę Wielkanoc, nie możemy zachować tylko dla siebie, ale musimy ją przekazać naszemu otoczeniu. Takie jest nasze zadanie i nasza misja. W sercu bliźniego budzić nadzieję tam, gdzie jest rozpacz, radość, gdzie jest smutek, życie, gdzie jest śmierć. Każdego dnia dawać świadectwo radości wielkanocnej oznacza żyć zawsze w sposób paschalny oraz głosić radosne orędzie, że Chrystus nie jest ideą czy wspomnieniem z przeszłości, lecz osobą, która żyje z nami, dla nas i w nas. Wraz z Nim możemy sprawić, że wszystko stanie się nowe.
Do tematu dzisiejszej katechezy Benedykt XVI nawiązał też w słowie do pielgrzymów z Polski.
Moi drodzy, bardzo dziękuję wam za wielkie wyrazy życzliwości, za nazywane życzenia na święta Wielkiej Nocy i cennych moich osobistych okazji, a szczególnie za dar modlitwy mojej intencji. Z swej strony nieustannie zawierzam każdą i każdego z was, Boże dobroci, wypraszam obfitość, łask i serca wam błogosławień. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Zwracając się do Włochów, papież pozdrowił pielgrzymów z Lampeduzy. Ta położona na południe od Sycylii włoska wyspa stała się w ostatnich miesiącach celem napływu migrantów z Afryki Północnej, przede wszystkim z Tunezji. Doprowadziło to do silnych napięć z rdzenną ludnością. Oblegana przez migrantów wyspa straciła bowiem walory turystyczne. Tamtejsi mieszkańcy ponoszą w związku z tym milionowe straty. Benedykt XVI zachęcił pielgrzymów z Lampeduzy, aby nadal kontynuowali posługę solidarności względem migrantów. Zarazem jednak apeluje do kompetentnych organów o niezbędne działania służące zachowaniu porządku publicznego w interesie wszystkich obywateli, powiedział papież.
Nigdy nie potrafiłem się modlić za, za spokój duszy Jana Pawła II. Bo było to dla mnie czymś, co nie odpowiadało rzeczywistości, o której byłem głęboko przekonany, to znaczy jego świętości.
W Rzymie zorganizowano przedpremierowy pokaz filmu Santo Subito – Niewyjaśnione uzdrowienie. Unikatowy dokument Grzegorza Tomczaka ukazuje opowieść chorej na Parkinsona siostry Marie Simon Pierre, która w cudowny sposób została uzdrowiona za przyczyną Jana Pawła II. To właśnie ten cud pozwolił na jego pierwszomajową beatyfikację.
Ten film opowiada historię siostry Marie Simon Pierre, historię jej uzdrowienia. Film nazywa się Niewyjaśnione uzdrowienie, czyli tytuł filmu podejmuje jeden z terminów oficjalnych, który figuruje we wszelkiego rodzaju dokumentach Kongregacji do Spraw Świętych. Niewyjaśnione z punktu widzenia aktualnej wiedzy medycznej. Kiedy okazało się, że będę robił taki film, pomyślałem sobie, że trzeba zrobić w ten sposób, jak to jest opowiedziane już, czyli nie wymyślamy niczego, nie stwarzamy naszego scenariusza. Nasz scenariusz ma być oparty na tym, co już istnieje, co jest już zapisane w pamięci i nasza rola ma polegać na tym, że dajemy pierwsze miejsce, pierwszy plan historii samej i siostrze. Mimo, że film według mnie jest dokumentem autorskim, czyli z pewnymi aspiracjami artystycznymi, ale mimo to jako autor zawsze pamiętam o tym, żeby nie wychodzić przed temat, żeby pierwsze miejsce zostawić siostrze i jej historii.
Kiedy dowiedziałam się, że mam chorobę Parkinsona, od razu pomyślałam o Janie Pawle II, ponieważ on także na nią cierpiał. Wiedziałam, że ta choroba będzie postępować mimo leczenia, bo nie ma na nią skutecznych lekarstw. Wiedziałam, że oznaki będą coraz bardziej dokuczliwe, że ręce będą coraz bardziej drżały, że nie będę mogła poruszać się swobodnie i że kiedyś nie będę mogła wykonywać pracy. I wyobrażałam sobie, że zakończę życie na wózku inwalidzkim. Drugiego kwietnia, gdy umierał Jan Paweł II, ludzie zebrali się na placu Świętego Piotra, żeby się modlić. Śledziłyśmy te wydarzenia na żywo w telewizji. Cała nasza wspólnota była zgromadzona przed telewizorem. I pamiętam, że kiedy ogłoszono, że Jan Paweł II nie żyje, wybuchłam głośnym płaczem. Czułam się dosłownie jak zwalona z nóg. Ponieważ miałam wrażenie, że tracę przyjaciela, kogoś, kto mnie rozumiał. Jan Paweł II pomagał mi iść przez życie. Widać było, że już nie mógł, że drżał cały, że miał trudności z mówieniem, ale mimo swego kalectwa wytrwał do samego końca. Całkowicie oddał się swemu powołaniu i w ten sposób dopingował mnie.
Najpierw rozmawiałem dużo z siostrą Marie Simon Pierre i z siostrą Marie Thomas. Rozmawiałem, ponieważ ten film został zrobiony na etapie zdjęć przez jedną osobę, tylko przeze mnie. Nie sądziłem na początku, że tak będzie, ale pojechałem pierwszy raz na dokumentację sam. Były pewne terminy kongregacji, do których musiałem się dostosować i w związku z tym rytm pracy znacznie przyspieszył się i ta dokumentacja, pierwszy pobyt u sióstr przeistoczył się natychmiast w okres, pierwszy okres zdjęciowy. To znaczy sam wszystko organizowałem, kręciłem materiał kamerą, trzymałem mikrofon i tak dalej. To pomyślałem sobie, że jeżeli pojadę tam drugi raz, to nie ma sensu, żeby zabierać sobą ekipę, bo jest ryzyko, że coś zburzymy z pewnej bardzo fajnej atmosfery takiego zaufania i atmosfery przyjaznej, która zaczęła się konstruować. Więc pojechałem również sam i na etapie zdjęć tylko ja pracowałem nad tym filmem. Na wstępie powiedziałem sobie tak, będą dwie osoby. To jak gdyby był, powiedzmy, pewien pomysł taki konstrukcyjny na ujęcie tematu, żeby nie powiedzieć tylko przez usta siostry, która no, jest centralną postacią i której to wszystko się przydarzyło, ale żeby również porozmawiać z siostrą Marie Thomas, która swego czasu była przełożoną siostrą Marie Simon Pierre w Aix-en-Provence, a która jest obecnie przełożoną generalną całej kongregacji, ponieważ wiedziałem, że ta siostra odegrała dużą rolę jej, można powiedzieć, dramatyczną, bo ona powiedziała Marie Simon Pierre, weź ołówek i napisz Jan Paweł II, więc gdyby nie jej interwencja, to być może nie byłoby tego niewyjaśnionego uzdrowienia, prawda?
Przyznaję, że nie zauważyłam, że choroba tak się posunęła. I z rozmachu powiedziałam, weź do ręki ten ołówek, pisz, napisz Jan Paweł II, wiesz, że cała wspólnota modli się za ciebie, napisz Jan Paweł II, on tu jest, pomoże nam. I mówi do mnie, nie mogę, nalegam 3 razy. I w końcu bierze ołówek i pisze, Jan Paweł II. I widzę to pismo kompletnie nieczytelne. I nad tym pokaleczonym pismem zapadła cisza. Pozostałyśmy tak w milczeniu przez dłuższą chwilę i sądzę, że obydwie modliłyśmy się wtedy. Nie sądziłam, że jest z nią aż tak źle i kiedy zobaczyłam to pismo, byłam głęboko wstrząśnięta. Wstydziłam się, że nakłoniłam ją do pisania.
Po tej pierwszej rozmowie na 2 głosy zorientowałem się, że to też za mało, że powinienem jeszcze porozmawiać z innymi osobami, z innymi siostrami, które w czasie, kiedy to wszystko wydarzyło się, były w najbliższej przestrzeni wokół siostry Marii Smopiej, więc jest siostra Marii Eve, która też była w Aix w tym czasie. I jest oczywiście siostra Marii Mark, mówię oczywiście, bo ona wtedy była taką przełożoną generalną wspólnoty, czyli jak gdyby ona pilotowała pewne działania, to ona zaproponowała wspólnocie, żeby siostry modliły się w intencji uzdrowienia za wstawiennictwem Jana Pawła II i to ona nawiązała formalny kontakt najpierw z archidiecezją w Aix-Arles i później napisała do Rzymu, do księdza prałata Odera.
Od czasu, kiedy został otwarty proces beatyfikacyjny, do mojego biura napływały liczne listy, w których zgłaszano łaski otrzymane przez stawiennictwo Jana Pawła II. Wiele z tych listów miało charakter opowieści, które wydawały się prawie że bajkami, a wiele też z tych opowieści miało charakter, który mnie nieco zniechęcał, ponieważ były zbyt nastawione na wyeksponowanie osoby, która otrzymała daną łaskę. I pamiętam, że na przełomie czerwca-lipca 2005 roku przyszedł list i to był list, który bardzo mnie uderzył. Pochodził właśnie z Aix-en-Provence. Był napisany przez matkę przełożoną generalną Zgromadzenia Sióstr Maternite Catholique. Uderzyła mnie jego prostota, skromność, jakikolwiek brak protagonizmu. Opowiadał bardzo krótko, oględnie, ale historię, która dotyczyła życia siostry Marii Simon-Pierre.
I są 2 osoby ze świata, powiedzmy, naukowego. Jest lekarz, który był wtedy przez całe lata tak zwanym lekarzem rodzinnym siostry Marii Simon-Pierre, dr Xavier David, i jest pan Gessler, który jest tak zwanym ekspertem dokumentów pisanych, czyli on analizował te wszystkie dokumenty na rozproszonych kartkach i listy z pisownią siostry Marii Simon-Pierre, żeby porównać, jak ta jej pisownia rozwijała się od czasu przed uzdrowieniem, podczas choroby i po uzdrowieniu.
Otrzymałem serię dokumentów z pismem siostry, bardzo odległe w czasie, od młodości do tekstów napisanych po uzdrowieniu. Sprawdziłem, czy nie ma w nich zafałszowań, podróbek, poprawek. Zarejestrowałem je i zmodelizowałem deformacje patologiczne. Jakość pisowni odpowiadała na podstawie dokumentacji naukowej temu, co określa się mianem pisowni Parkinsona. Następnie zakwalifikowałem tę pisownię, określiłem jej degradację w czasie, aż do owej słynnej wzmianki Jan Paweł II, która była bardzo, bardzo zdegradowana. Według mojego doświadczenia odpowiadała ona pisowni ze schyłku życia. Spotykałem się zazwyczaj z tego typu pisownią w tekstach testamentów pisanych przez osoby umierające. I miałem przed sobą inny dokument z następnego dnia z rana, spisownią, która stała się taka jak 16-18 lat wcześniej. I to było bardzo zdumiewające, niewytłumaczalne z perspektywy mojego długoletniego doświadczenia.
Lekarz mówi, że nie rozumie. Jest postacią bardzo cenną w filmie, ponieważ stanowi taki kontrapunkt jak gdyby dla całej historii i jest reprezentatywny w pewnym sensie dla pewnej opinii publicznej ogólnej istniejącej na ten temat, bo co można powiedzieć, nie rozumiemy, dlaczego tak się wydarzyło, prawda? Na samym początku opowiada historię choroby siostry Marii Simon-Pierre, mówi o tym, że miał takie przypuszczenie, że być może chodzi o stwardnienie rozsiane na samym początku. Później zorientował się, że nie, po wstępnych badaniach i on pierwszy wydał hipotezę, że może chodzić o syndrom Parkinsona. Ta hipoteza została potwierdzona przez neurologa z Aix-en-Provence i w następnej kolejności potwierdzona także przez neurologa specjalistę z Marsylii. Chciałem, żeby w filmie uczestniczył również neurolog, ale niestety nie było to możliwe. Nie uzyskaliśmy zgody na jego wystąpienie w filmie. Ja myślę, że to nie jest żaden problem, ponieważ wydaje mi się, że film jest taką formą ekspresji niezależną, która nie ma ambicji, żeby zastąpić artykuł naukowy czy traktat teologiczny. Film rządzi się swoimi prawami formalnymi i idzie w tym kierunku, w jakim popycha go, w jakim ciągnie go, jak gdyby pewien dynamizm związany z postacią i z wymiarem ludzkim postaci. I poza tym film stosuje jak gdyby taką zasadę pars pro toto, czyli część zamiast całości. Nigdy film nie ma za zadanie powiedzieć wszystkiego, co jest do powiedzenia. Więc nie mamy wszystkich postaci, które może w pewnych idealnych warunkach chciałbym mieć, ale mamy lekarza, który jest ważną postacią, bo on reprezentuje mimo wszystko świat nauki, pewien punkt widzenia kartezjański, racjonalizm kartezjański, jak dr Dawid sam definiuje ten punkt widzenia. I tak jak mówiłem na wstępie, to postać, którą bardzo lubię w filmie, która bardzo mnie ujęła swoją otwartością, swoją szczerością. Jest na tyle otwarty, żeby powiedzieć, że rzeczywiście te wydarzenia go zbulwersowały.
Czy to mnie zdziwiło? Oczywiście, że tak. Zdziwiło mnie, ponieważ nie zgadzało się z moim naukowym poczuciem sensu, z moim kartezjanizmem naukowym. Później dowiedziałem się, w jakich okolicznościach doszło do poprawy zdrowia siostry. I wtedy, pod wpływem mych przekonań religijnych, przeciwstawiłem się temu naukowemu kartezjanizmowi. Być może jeden aspekt przeważył nad drugim. Ale jako lekarz nadal zadaję sobie pytanie, jak do tego doszło. I muszę przyznać, że nie rozumiem. Zawsze mówiłam, że to są moje drugie narodziny, moje nowe życie. Jest to, co było przed i to, co jest po. Byłam chora i zostałam uzdrowiona. W moim ciele, w całej mojej istocie poczułam odrodzenie. Ale była to także zmiana wewnętrzna, poczucie spokoju, harmonii i radości. Siła, coś naprawdę głębokiego, tak głębokiego, że bardzo trudno jest o tym mówić.
Tak, stawia sobie to pytanie, które jest pytaniem retorycznym, bo nie ma odpowiedzi na to pytanie. Bo tak jak sama mówi, dlaczego ja, nie kto inny, jest tyle przypadków trudnych i być może jednym z elementów odpowiedzi na to pytanie jest to, że kiedy w ogóle taki temat pojawił się, żeby siostry modliły się w jej intencji o uzdrowienie, to ona odpowiedziała: dobrze, ale to nie chodzi o to, że to uzdrowienie ma być dla mnie, tylko o to, co ja ewentualnie dzięki temu uzdrowieniu zrobię później w życiu.
Przypomnijmy, że film Santo Subito, niewyjaśnione uzdrowienie, zostanie wyemitowany w Wigilię Beatyfikacji Jana Pawła II w pierwszym programie Telewizji Polskiej. Dziękuję Państwu za uwagę i do usłyszenia. Tu Radio Watykańskie. Laudetur Jezus Chrystus.